Więcej serca
i mniej barier.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Pies zawsze zmienia życie człowieka, a pies przewodnik wręcz potrafi całkowicie je odmienić. O zaletach korzystania z jego pomocy opowie dziś pani Natalia z Gdyni, osoba niewidząca, właścicielka takiego psa. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak piesek zmienił pani życie? Jak może zmienić życie osoby niewidzącej?
Psa przewodnika można porównać do telefonu. Jeżeli osoba niewidoma nie porusza się samodzielnie, to tak jakby w obecnych czasach takiego telefonu nie posiadała. Jeżeli porusza się przy pomocy białej laski, to tak jakby korzystała na co dzień z telefonu stacjonarnego. Czyli telefon stacjonarny daje jej możliwość kontaktu z ludźmi, załatwienia swoich spraw, ale ma pewne ograniczenia. Z kolei poruszanie się z psem przewodnikiem to tak jakby korzystanie z nowego modelu smartfonu. Pies przewodnik daje dużo większe możliwości niż poruszanie się z białą laską i żeby z tego psa dobrze korzystać, to oczywiście trzeba się nauczyć obsługi takiego psa.
Jakie są zadania psa tak naprawdę? Na jaką pomoc psa można liczyć? Może liczyć jego właściciel? W czym on mu tak naprawdę pomoże?
Pies przewodnik służy przede wszystkim do tego, żeby prowadzić osobę niewidomą poza domem. W związku z tym nadaje kierunek. Dzięki niemu osoba niewidoma jest w stanie iść prosto, a nie na przykład od lewej do prawej strony chodnika. Pies przez znajomość kierunków jest w stanie odnaleźć drogę w prawo, w lewo. Poza tym omija różne przeszkody, które są pod nogami osoby niewidzącej. Też jeśli chodzi o przeszkody na wysokości, na przykład jakieś zwisające gałęzie, pokazuje schody w górę, schody w dół. Zatrzyma się przed przejściem dla pieszych, ale w związku z tym, że pies nie rozróżnia kolorów, to decyzja o tym, czy osoba niewidoma przechodzi na drugą stronę ulicy, podejmuje właśnie ona, a nie pies.
Czy osoba, która nie widzi, może mieć całkowite zaufanie do swojego psa? Czy na to potrzeba czasu? Jak to wygląda właśnie tak w praktyce?
To zaufanie nabiera się wraz z czasem, z którym przebywa osoba niewidząca wraz ze swoim psem. Wiadomo, że początki są trochę trudne. Ta para musi się ze sobą zgrać, musi się nauczyć swoich reakcji, ale z czasem obie strony nabierają do siebie zaufania i myślę, że można tak ocenić na 98% kwestię zaufania do takiego psa przewodnika. No, trzeba pamiętać, że to jest żywe zwierzę i też może mieć gorszy dzień, ale też ten pies bardzo szybko uczy się, że osoba niewidząca nie wszystko zauważy, więc też można ją w niektórych sytuacjach trochę oszukać.
Czy jak pani miała swojego pierwszego psa, zanim pani nabrała do tego zaufania do niego, to poruszała się pani jeszcze z jakąś osobą towarzyszącą, widzącą, która jakby wspierała, dawała to wsparcie na początku? Czy to nie jest konieczne? Czy można od razu rzucić się na tą głęboką wodę, iść z psem na ulicę i on sobie poradzi?
Osoba niewidoma, która otrzymuje psa przewodnika, przechodzi przez instruktaż, jak z takim psem pracować. W związku z tym w teorii jest nauczona w czasie tego kursu tego, co zrobić, jak z tym psem pracować po przyjeździe na przykład do domu, do nowego środowiska. Jednak ja ze swojego doświadczenia wiem, że dobre jest, jeżeli na początku jest taka osoba dodatkowa, która trochę opowiada o tym, co robi pies, jak reaguje. To sprawia, że nabiera się szybciej zaufania do tego psa. Oczywiście to jest przejściowy okres, czyli taka osoba nie powinna zbyt długo towarzyszyć osobie niewidomej, która porusza się ze swoim psem. Z czasem powinna być niezauważalna przez ten duet, szczególnie przez psa, no i właśnie pojawiać się coraz rzadziej.
Na czym polega ta różnica w przemieszczaniu się z laską i z psem?
Kiedy poruszam się z psem przewodnikiem, to idę bardzo szybko. Pies omija po drodze różne przeszkody, o których ja nawet nie wiem. To znaczy, jeżeli poruszamy się na przykład chodnikiem i na drodze mamy jakiś kosz na śmieci, czy stoją ludzie, to on w taki sposób poprowadzi mnie po tym chodniku, aby te przeszkody ominąć. Podobnie, jeżeli jest kałuża, czy na przykład jakaś wystawięca studzienka z chodnika. Jego zadaniem jest tak mnie poprowadzić, żebym poszła bezpiecznie, nie potknęła się, o nic nie przewróciła. Czasami jest przeszkoda, z którą pies nie wie, jak sobie poradzić i wówczas decyzję podejmuje osoba niewidząca, jak taką przeszkodę można pokonać.
I chodzi się z psem i z laską jednocześnie?
Jednocześnie nie, chodzi się z psem, ale warto, aby osoba niewidząca miała w torebce czy w plecaku taką laskę, którą będzie mogła użyć w każdej sytuacji, bo czasami właśnie trzeba będzie coś sprawdzić, bo pies nie potrafi mówić, więc on się przed jakąś przeszkodą zatrzyma i będzie czekał na naszą decyzję, co ma zrobić.
W jakich sytuacjach pies jest najbardziej potrzebny osobie niewidzącej? Czy wszędzie można się poruszać z psem? Czy są takie miejsca, gdzie no, pani by się nie zdecydowała swojego psa ze sobą zabrać? Do zoo na przykład można pójść z psem?
Można pójść z psem. Z psem można wejść do wszystkich miejsc użyteczności publicznej. Oczywiście osoba niewidząca musi wcześniej przemyśleć, czy w danym miejscu będzie jej z psem komfortowo. Ja na przykład nie zabieram psa, kiedy idę na jakiś koncert, gdzie wiem, że będzie głośno i chcąc jakby zapewnić tutaj psu też bezpieczeństwo dla jego zdrowia, dla jego uszu, po prostu wolę zostawić go w tym momencie w domu.
Jak się taki pies zachowuje właśnie w takich miejscach publicznych? Bo tam wszędzie jest dookoła pełno ludzi, są też inne zwierzęta. Czy pies jest tak szkolony, że on to wszystko zniesie ze stoickim spokojem?
Powinien. Powinien być cały czas skupiony na swojej pracy, na komendach, które wypowiada osoba niewidząca. Skupiony też na trasie, na tym, co ewentualnie może być problematyczne na trasie. Musi opanować swoją chęć przywitania się z ludźmi, którzy się do niego szeroko uśmiechają i podziwiają, ale też do merdających ogonów innych psów spotykanych na drodze. Także jest to bardzo trudne dla takiego psa przewodnika, bo tych bodźców rozpraszających jest bardzo dużo.
Właśnie chciałam panią zapytać o te rozpraszacze, czyli na przykład o to, jak powinny wobec psa przewodnika zachowywać się osoby spotykane na ulicy, w sklepie, dzieci na przykład. Można głaskać, wołać, nie powinno się tego robić? Jak powinien się zachować taki człowiek, który panią spotka?
Powinien ignorować psa przewodnika, gdyż pies jest w pracy i wykonuje swoje zadania. Pies jest też zwierzęciem, który lubi kontakt z innymi, więc łatwo go rozproszyć. Osoby postronne nie powinny na pewno głaskać takiego psa w momencie, kiedy gdzieś przebywają blisko niego. Nie powinny go wołać, cmokać do niego. Nie powinny nawiązywać nawet kontaktu wzrokowego, bo to mimo wszystko sprawia, że pies przestaje koncentrować się na swoim zadaniu.
Jakie powinny być relacje takiego psa, który jest przewodnikiem osoby niewidomej, niewidzącej, ale no, ma styczność z innymi członkami rodziny, z domownikami, z dziećmi? Jak to wygląda w praktyce?
Pies przewodnik ma jednego właściciela i jest nim osoba niewidząca. Także osoba niewidząca zapewnia psu wszystko to, co psu jest najbardziej potrzebne, czyli wyżywienie, spacery, zabawę,
czyli
łaskanie, tak,
wychodzenie
dbanie
też
o jego
toaleta,
dobrostan.
Toaleta takiego psa.
Wychodzenie na toaletę, tak, jak najbardziej. Ale oczywiście taki pies przewodnik, mieszkając z innymi osobami, powinien mieć również z nimi dobre relacje, bo wszyscy są na jednym terenie. Także tutaj wszystkie strony powinny się lubić i akceptować. Pies powinien czuć się dobrze na pewno w otoczeniu, w którym mieszka. Te relacje powinny być na pewno skupione jednak na osobie niewidomej. Oczywiście te osoby mieszkające z psem będą miały mimo wszystko kontakt z tym psem, no bo nie da się mieszkający razem w żaden sposób jakby nie wchodzić w relacje z psem. Chodzi o to, żeby pies wiedział, że tą najwspanialszą, najkochańszą osobą na świecie jest jego pan.
Po krótkiej przerwie, proszę Państwa, wracamy do rozmowy o korzystaniu z pomocy psa przewodnika. Zostańcie Państwo z nami.
Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. Ze mną jest pani Natalia, która na co dzień jako osoba niewidząca korzysta z pomocy psa przewodnika. Witam panią jeszcze raz.
Dzień dobry ponownie.
Ile czasu spędza pani ze swoim psem? To jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czy on jest zawsze blisko pani?
Tak, dokładnie tak. Tak to wygląda życie z psem przewodnikiem. Ja z tym psem mieszkam, wychodzę z nim do pracy. Po pracy załatwiamy razem jakieś sprawy gdzieś na mieście. Spotykamy się ze znajomymi. Chodzimy w różne miejsca i chodzimy zawsze razem, bo pies przewodnik służy do tego, żebym ja mogła się bezpiecznie i szybko przemieszczać w przestrzeni.
I tak się
także
zastanawiam,
gdyby tak nie
czy...
było, byłoby to bez sensu.
No właśnie, się tak zastanawiam, czy on czasami nie ma dosyć takiego na przykład wielogodzinnego gdzieś tam czekania, czy siedzenia i musi być spokojny, bo pani na przykład pracuje, a on gdzieś sobie tam leży, siedzi i czeka. Tak to wygląda?
Oczywiście trzeba pamiętać w ciągu dnia o takiej regeneracji psychicznej psa, więc to nie jest tak, że pies cały dzień jest uprzęży, w ogóle nie korzysta z toalety na przykład i cały czas leży. Trzeba tak sobie zaplanować dzień, żeby pies mógł w ciągu tego czasu właśnie skorzystać z toalety, gdzieś się zregenerować, móc powąchać trawkę, gdzieś można mu zapewnić trochę zabawy po drodze. Jakby trzeba o tym myśleć, że żeby ten pies dobrze pracował, to trzeba ten dobrostan psychiczny też zapewnić. Obie strony są sobie potrzebne.
Czyli to jest odpowiedzialność też taka.
To na pewno. To też jest tak, jak w przypadku każdego czworonoga, którego bierzemy pod swój dach. To zawsze temu zwierzakowi trzeba poświęcić czas.
Czy to jest łatwe dla osoby, która nie widzi, zajmować się psem?
Myślę, że dla dobrze zrehabilitowanej osoby niewidomej nie jest to problem. Przynajmniej nie kojarzę takich czynności, które mogłyby mi sprawiać trudność.
Czy on mógłby zostać, ten pani piesek, na jakiś czas pod opieką innej osoby? Czy tego się raczej nie praktykuje? Czy to grozi na przykład, że poluzuje się ta więź między właścicielem psa, przewodnika i psem?
Oczywiście mogą się zdarzyć takie sytuacje w życiu, kiedy ten pies będzie musiał zostać bez osoby niewidzącej. Chociażby jeżeli osoba niewidząca trafia na przykład do szpitala albo jest w domu i skręci nogę, tak, czy złamie nogę, ktoś inny z tym psem musi w tym czasie wychodzić. W związku z tym są takie sytuacje, kiedy ten pies trafia pod opiekę innych osób. Ja też czasami zostawiam psa, kiedy na przykład wychodzę na rower, kiedy wyjeżdżam na przykład na żagle, czyli w miejsca, gdzie dosyć trudno byłoby mi zajmować się psem przewodnikiem. W tym czasie trzeba zorganizować psu opiekę. Oczywiście trzeba w taki sposób ją zorganizować, żeby pies trafił do osoby odpowiedzialnej, mającej świadomość, że ma pod opieką psa przewodnika, do osoby, która będzie przestrzegała różnych rygorystycznych zasad. Na przykład jakby w czasie tej opieki nie będzie mogła z tym psem cały czas się bawić. Nie może to być taka relacja, po której pies stwierdzi, że ta nowa osoba jest ciekawsza od właściciela, czyli osoby niewidzącej. Więc trzeba tutaj dawkować psu szczęście w czasie, kiedy jest pod opieką tej innej osoby. On po prostu musi wiedzieć, że nie ma właściciela i musi też gdzieś niejako czuć tęsknotę za tym swoim panem.
A wróćmy do tego, jak wygląda wasze funkcjonowanie tej pary. Osoba niewidząca i pies przewodnik. Co najbardziej utrudnia? Jakie problemy mają osoby mające psa przewodnika?
No myślę, że każda z osób niewidzących ma inne problemy, inne spostrzeżenia. Dla mnie taką największą trudnością jest na pewno brak wiedzy i świadomości ludzi, którzy widząc ładnego, mądrego psa, chcą wejść z nim w kontakt, którzy starają się tego psa na wszelkie sposoby zaczepić. Ale drugim problemem, takim, z którym ja się mierzę od około 3 lat, jest obecność w mieście dzików. Jako osoba niewidząca nie widzę dzików, a one coraz bardziej wchodzą w tereny miejskie. Na przykład na moim osiedlu mogę je spotkać o każdej porze dnia i nocy, co stwarza dla mnie realne zagrożenie mojego zdrowia, życia, bo ja nie zmienię trasy, kiedy te dziki są na mojej trasie, ja idę prosto na nie. Jeżeli w danym momencie nie będzie innych osób, które mnie uprzedzą przed tym, że idę prosto w stado dzików, po prostu może się wydarzyć jakieś nieszczęście. Pies nie jest przyzwyczajony do takiego widoku. No, poza tym dzik jest zwierzęciem dzikim i też nie wiadomo, w jaki sposób dzik zareaguje. Były sytuacje, o których też nawet media donosiły, że dziki zaatakowały gdzieś psy w różnych okolicznościach. W związku z tym taki dzik może nagle wyjść z krzaka i wystraszyć się nas, bo gdzieś pojawimy się na przykład w pobliżu lochy z małymi. I w tym momencie nieszczęście gotowe. Ja miałam takie sytuacje wielokrotnie na moim osiedlu i do tej pory na szczęście udało nam się wyjść z opresji. No ale może być taka sytuacja, kiedy akurat żadnych ludzi wokół nie będzie, po prostu znajdę się w środku stada.
Jaka jest różnica między psem przewodnikiem a psem asystującym? Jakiego psa posiada osoba niewidząca?
Pies przewodnik jest rodzajem psa asystującego, więc jeżeli mówimy pies przewodnik, to jest to tak samo poprawnie jak pies asystujący.
A w jaki sposób można pozyskać psa przewodnika? Co powinna zrobić osoba, która chciałaby takiego psa mieć i gdzie powinna się zgłosić, gdzie się może dowiedzieć w ogóle czegokolwiek na ten temat?
Jest kilka organizacji szkolących psy przewodniki. To jest na przykład Fundacja Wismajor z Warszawy, Fundacja Pies Przewodnik również z Warszawy, Fundacja Labrador, pies przewodnik z Poznania. Można też się zgłosić do Polskiego Związku Niewidomych, do okręgu, których jest sporo w kraju i tam dokładnie dopytać się o to, w jaki sposób można pozyskać takiego psa, gdyż w każdej z organizacji wygląda to trochę inaczej. Także najlepiej zapytać zawsze u źródła.
Jak pani by poleciła z własnego doświadczenia, kiedy powinno się myśleć o takim piesku, na jakim etapie życia? Bo jeśli chodzi o Związek Niewidomych, to chyba trzeba mieć ukończone 16 lat, żeby już móc się z takim psem pracować. Natomiast jak to wygląda w praktyce z pani punktu widzenia?
Według mnie osoba niewidząca powinna cechować ją już dojrzałość, ponieważ posiadanie psa przewodnika to jest bardzo duża odpowiedzialność. Tym psem trzeba się zajmować trochę więcej niż psem w domu.
Takim niepracującym, trzeba, tylko towarzyszem.
Takim niepracującym, dokładnie. Również względem tego psa trzeba pilnować pewnej dyscypliny. Więc tu na pewno, moim zdaniem, osoba powinna być po prostu osobą dojrzałą. Musi to być na pewno osoba samodzielna.
Czy osoba z niepełnosprawnością, jeśli chodzi o narząd wzroku, dostaje jakieś dofinansowanie do utrzymania takiego psa?
Nie otrzymuje stałego dofinansowania. Czasami są różne programy, w ramach których można otrzymać dofinansowanie, ale z doświadczenia powiem, że dosyć trudno takie środki pozyskać. Jeszcze wracając do poprzedniego pytania, chciałabym dodać, że na pewno ważne jest zabezpieczenie takie finansowe. To znaczy, trzeba mieć na tyle dobrą sytuację finansową, aby samodzielnie utrzymać takiego psa przewodnika, bo nie można liczyć, że to finansowanie z zewnątrz się uzyska. Podobnie to też powinna być osoba, która prowadzi aktywny tryb życia, żeby ten pies miał po prostu gdzie pracować.
Czy wyobraża sobie pani teraz swoje życie, funkcjonowanie bez psa przewodnika? Czy to była dobra decyzja, że pani się zdecydowała, że takiego psa pracującego chce pani mieć u swojego boku?
Trudno mi sobie teraz wyobrazić, że tego psa nie mam. To na pewno była dobra decyzja, ale wyobrażam sobie, że mogą być takie sytuacje w życiu, kiedy lepiej jest poruszać się z białą laską, a nie z psem przewodnikiem, więc mam nadzieję, że taka sytuacja w moim życiu się nie wydarzy. Też trzeba pamiętać, że dosyć trudna jest zmiana psów. Jest to taki trudny moment przejścia ze współpracy z jednym psem do współpracy z drugim psem. Więc też wyobrażam sobie, że może przyjść taki czas, kiedy po prostu będę chciała sobie zrobić przerwę.
A teraz, jak my rozmawiamy, to pani piesek, gdzie on jest? Jest przy pani?
Jest ze mną w pokoju, ale w związku z tym, że nie chciałam, żeby przeszkadzał, to odpoczywa sobie w swojej budzie.
Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Natalia z Gdyni, właścicielka psa przewodnika. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Kłaniam się państwu. Joanna Matuszewska.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00.